okres Wielkiego Postu, a zwłaszcza przeżywane w tym czasie rekolekcje, wyraźniej uświadamiają nam, że wciąż jesteśmy uwikłani w grzech. Z jednej strony upadek i nawrócenie, z drugiej przymierze chrztu i jego zerwanie. To nieodłączny rytm życia duchowego. Byłoby naiwnością sądzić, że wejście na drogę życia duchowego i pragnienie doskonałości sprawia, że raz na zawsze rozstajemy się ze smutną rzeczywistością grzechu. Tak nie jest. Czasem można mieć wrażenie, że jest zupełnie przeciwnie. Że odważne pójście za Chrystusem śladami Jego męki oznacza tym samym mocowanie się z grzechem, nawet za najwyższą cenę. Daje temu wyraz autor listu do Hebrajczyków, który uświadamia swoim adresatom: jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Jak łatwo zgrzeszyć, gdy człowiek nie czuwa, nie przestrzega Bożych przykazań, najwymowniej świadczy sprawa złotego cielca pod górą Synaj. Zechciejmy w naszych rozważaniach jeszcze tym razem pozostać w klimacie, co tylko zawartego tam przymierza synajskiego. Zobaczmy zatem, co się tam wydarzyło. Otóż po zawarciu przymierza Mojżesz wstąpił na górę, aby otrzymać tablice prawa i pozostał tam przez 40 dni i 40 nocy. W tym czasie lud, nie mogąc się doczekać powrotu Mojżesza i niepokojąc się o jego los, skłania Aarona do sporządzenia złotego cielca. Następnie Izraelici adorują ów posąg byka jako obraz Boga Jahwe i na jego cześć świętują przy stołach biesiadnych. Być może w tym uczynku było nawiązanie do wciąż żywych wspomnień z ziemi niewoli. W Egipcie bowiem czczono byka Apisa jako uosobienie Boga Ptacha. W każdym bądź razie ów grzech ma wszystkie cechy każdego późniejszego grzechu. Na czym on polegał? Odpowiadając na to pytanie, uważnie przeczytajmy odpowiednie zdanie z Księgi Wyjścia. Otóż lud zażądał od Aarona, by uczynił im Boga, który by szedł przed nimi. Kiedy już został odlany wizerunek byka, wówczas cały lud izraelski zawołał: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Z przytoczonych tu faktów wynika, że Izraelici chcieli tylko stworzyć sobie widzialny obraz swego Boga, Boga Wybawiciela z niewoli egipskiej. Nie było to jednak formalne odrzucenie Go, a jedynie wykroczenie przeciwko drugiej części pierwszego przykazania, do przestrzegania którego zobowiązali się przecież, zawierając przymierze. Przykazanie to bowiem zakazywało sporządzania obrazu Boga, aby w zupełności uszanować Jego transcendencję, czyli niedostępność. Wykluczenie wszelkich wizerunków Boga jest po dziś dzień istotnym rysem duchowości religii żydowskiej, gdyż Bóg jest święty, czyli w najwyższym stopniu inny, tak, iż żadne wyobrażenie Go na sposób rzeczy stworzonych nie jest w stanie Go ogarnąć. Sporządzenie więc złotego cielca było poważnym wykroczeniem. Największe jednak wykroczenie ludu zawierało się w cytowanych słowach: Bóg, który by szedł przed nimi. Poprzez posąg złotego cielca lud jakby chciał zawładnąć swoim Bogiem. Izrael tymi słowami wprawdzie zlecił Bogu przewodniczenie w dalszej wędrówce, ale uzależnił to od własnego upodobania. Nastąpiło w ten sposób niemożliwe do przyjęcia odwrócenie sytuacji, w której nie Bóg rozkazuje człowiekowi jako pan i władca, ale człowiek chce kierować swoim Bogiem. Liczą się zatem tylko ludzkie plany, a nie słowo i wola Boga. Co więcej, złoty cielec jest Bogiem z ludzkiej łaski. Odlany został bowiem z kosztowności, jakie Izraelici wynieśli ze sobą z Egiptu. Wprawdzie pozbyli się tego, co przypominało im niewolę i w czym być może pokładali swą nadzieję, ale jednocześnie popadli w jeszcze większe zniewolenie duchowe. Tymczasem Jahwe jest Bogiem mieszkającym na szczycie góry, góry buchającej ogniem. On dyktuje prawo i wskazuje ludziom czas i kierunek drogi. Wybierając cielca i adorując go jako samego Boga, naród wybrany praktycznie samego siebie stawia w miejscu Boga, pragnie się od Niego uniezależnić. W pewnym sensie stał się konkurentem Boga, łamiąc w ten sposób pierwsze przykazanie dopiero co zawartego przymierza. Przykazanie, które brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Przedstawione tu wydarzenie ze złotym cielcem ma cechy każdego ludzkiego grzechu popełnianego wobec Boga. Największym złem każdego grzechu jest to, że człowiek czyni siebie Bogiem. Człowiek samego siebie uważa za normę postępowania i ostateczne kryterium dobra i zła. W takiej sytuacji człowiek przestaje być lektorem Bożego prawa zapisanego w Dekalogu, natomiast mieni się być jego kreatorem, jego twórcą. Grzesząc, nie szuka prawdy, nie docieka, jaki plan Bóg dla niego przeznaczył, przewidział, lecz pełen pychy sam sobie wyznacza i drogę, i cel, nie zdając sobie sprawy, że kieruje się na bezdroża, na pustynię, gdzie życie zamiera. Godne uwagi jest zdanie, w którym czytamy, że gdy Aaron odlał cielca, kazał postawić ołtarz i na drugi dzień wczesnym rankiem zwołał wszystek lud, aby składał ofiary całopalenia i ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali się, by się bawić. Czytamy w Księdze Wyjścia. W języku hebrajskim bawić się mogło oznaczać także oddawać się haniebnym orgiom seksualnym. Wynikałoby z tego, że zwrócenie się ku fałszywym bogom degraduje człowieka. Fałszywy kult deprawuje także pod względem moralnym. Ten dość pesymistyczny wniosek powinien być dla każdego z nas przestrogą przed zbyt łatwym zapominaniem o swej godności. Izraelici, którzy pełni entuzjazmu zawierali przymierze z Bogiem pod górą Synaj, solennie zobowiązując się do przestrzegania wszystkich praw i przykazań, bardzo szybko, być może zaledwie kilkanaście dni później, w sposób drastyczny złamali pierwsze z przykazań Dekalogu, co prawem domina pociągnęło za sobą łamanie pozostałych przykazań. Nie inaczej bywa w życiu ludzi wierzących. Owszem, uczestniczą oni w rekolekcjach wielkopostnych, z żarliwością spowiadają się, aby z oczyszczonym sercem przeżywać święta paschalne, ale jakby znużeni oczekiwaniem na poranek wielkanocny, zaczynają szukać takiego swojego złotego cielca, który wcześniej czy później może stać się przyczyną sromotnego upadku w grzech. Tym złotym cielcem, wypełniającym czas oczekiwania na Wielkanoc, mogą być grzeszne pragnienia lub myśli, które lęgną się w sercu, albo na przykład przesiadywanie przed telewizorem lub grą komputerową, tak, że już nie starcza ani czasu, ani sił, aby się modlić. A przecież Pan Jezus przestrzegał swoich uczniów w Ogrodzie Oliwnym: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Jak ważne są te słowa w sytuacji, gdy tylu złotych cielców czyha na naszą wolność.